Iza Serafin, dzień dobry. Dotarł do nas właśnie kolejny niepokojący raport na temat samopoczucia psychicznego dzieci i młodzieży. Tym razem opublikował go rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. I cóż z tego raportu wynika? Ano nic dobrego. Młodzi ludzie są wciąż sfrustrowani i zestresowani. Po powrocie do szkół mieli przy wsparciu specjalistów i rodziny powoli wychodzić na prostą, zapominać o tym lęku spowodowanym izolacją i w ogóle tą niepewną sytuacją. A tymczasem ta sytuacja wciąż jest niepewna. Szalejąca czwarta fala pandemii, więc krótsze lub dłuższe powroty do zdalnego nauczania, a do tego niepokojące wieści z polsko-białoruskiej granicy, gdzie momentami jest już jak na wojennym froncie. I to wszystko niestety nie sprzyja psychicznej stabilizacji, na pewno nie poprawia nastrojów. Ale jakoś trzeba z tym żyć. Przed tygodniem rozmawialiśmy o sytuacji dorosłych, dziś zajmiemy się dziećmi. Zwłaszcza, że dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, organizowany z okazji przypadającej jutro rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. A Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało właśnie kampanię społeczną pod hasłem Powiedz, co czujesz, zdemaskuj emocje i zachęca do korzystania z infolinii pomocy psychologicznej 800 12 12 12. To zresztą nie jedyny w Polsce telefon zaufania i o nich, a także innych formach wsparcia porozmawiamy dziś z ekspertami. Proszę koniecznie zostać z nami. A na początek łączymy się z rzecznikiem praw dziecka, Mikołajem Pawlakiem. Dzień dobry, panie rzeczniku.
Dzień dobry, kłaniam się.
Zanim przejdziemy do tych badań, zatrzymajmy się na chwilę przy obchodzonym dziś w wielu szkołach Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka. Pan jest rzecznikiem ich praw. Czy według pana są w Polsce przestrzegane te prawa?
My w Polsce mamy jeden z najlepiej zorganizowanych systemów ochrony praw dziecka, łącznie właśnie z funkcją, którą pełnię, ponieważ w żadnym kraju nie ma tak jak w Polsce, że Rzecznik Praw Dziecka jest instytucją konstytucyjną, wymienioną w Konstytucji jako instytucja ochrony praw człowieka, praw dziecka, taka szczególna instytucja obok Rzecznika Praw Obywatelskich i ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z 2000 roku, na podstawie której działam, pracuję i chronię dzieci, jest stawiana w ONZ-cie jako wzór ochrony praw dziecka. Nasz sposób ochrony praw dziecka jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie.
Z pana doświadczeń, jak to wynika? Czy ci młodzi ludzie mają w ogóle świadomość swoich praw? Wiedzą, co mogą, co im się należy? Wiedzą na przykład, że mają prawo do niewiedzy? Mają prawo pytać?
Myślę, że pokolenie naszych dzieci, naszej młodzieży jest bardzo świadome swoich praw. Cieszy mnie to bardzo, bo gdy wielokrotnie się z nimi spotykam, widzę, jak wiele dzieci wiedzą o sobie, o swoich prawach, wyjaśniają, opisują, bo nie tylko są te prawa, które są wymienione, czy w Konwencji o prawach dziecka, czy w Konstytucji, czy w ustawie, ale są też nowe prawa, które z biegiem lat, z biegiem rozwoju cywilizacyjnego się pojawiają. I są pewne takie założenia, prawa, pomysły dla dzieci, które nie istniały 30 kilka lat temu, gdy konwencja powstawała. A jednak teraz cały czas one się pojawiają i dzieci mają znakomitą wiedzę na ten temat.
To wróćmy do tych wspomnianych badań dotyczących samopoczucia psychicznego dzieci i młodzieży. Co, panie rzeczniku, z nich wynika?
W tym roku, w maju i czerwcu, gdy dzieci i młodzież wrócili do szkoły, przeprowadziliśmy największe od niemal 20 lat ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce. I to badanie było przeprowadzone na bardzo dużej grupie, różnych grupach wiekowych, w młodszych klasach szkół podstawowych, w starszych klasach szkół podstawowych, ale też w szkołach średnich, technikach, liceach, w różnych aspektach. Jakość życia dzieci w domu, w szkole. Będą jeszcze opublikowane aspekty zdrowia takiego fizycznego i bezpieczeństwa w internecie. Do tej pory opublikowaliśmy to samopoczucie, tą jakość życia dzieci w stosunku do rodziny, szkoły i samopoczucie psychiczne. One są bardzo potrzebne, te wyniki, ponieważ to jest głos dzieci i młodzieży. To będzie dopiero przedmiotem badań i rozważań przez naukowców, specjalistów. Ja ten raport, gdy będzie w komplecie opublikowany w grudniu albo w styczniu, wydam i przekażę do wszystkich instytucji naukowych, ale podstawowe wyniki dla nas są takie. Od września dzieci i młodzież potrzebują szkoły, socjalizacji, spotkania z rówieśnikiem, z nauczycielem, którego szanują. To jest bardzo ważne właśnie, że taki jest pogląd dzieci i takie one mają zapatrywanie na świat. Drugi aspekt to jest aspekt rodziny. dzieci czują się w rodzinie bezpieczne. Ponad 80% dzieci mówi, że rodzina to jest oaza spokoju i tam czują miłość. Ostatni z opublikowanych na razie elementów badania to samopoczucie psychiczne i ono jest w pewnym aspekcie alarmujące. Otóż około 14 do 20% dzieci i młodzieży odczuwa smutek, odczuwa samotność, odczuwa zagubienie. I wręcz wielu dzieciom i wielu naszym młodym przyjaciołom, chłopcom i dziewczętom nawet nie chce nic w życiu robić. I to jest właśnie dla nas bardzo istotny aspekt, na który musimy zwracać uwagę, który musimy dostrzegać, a jednocześnie musimy dostrzegać te dwa pierwsze efekty badania, czyli rodzinę i szkołę, jako takie czynniki wspomagające, bo gdyby ich, tych dobrych czynników nie było, to o wiele więcej byłoby tych trudnych przypadków, które wymagają interwencji, pomocy. I tutaj pojawiały się różne głosy, różne pytania, pomysły. Jednym z takich pomysłów, które mieliśmy, już wprowadziliśmy w życie rok temu, w związku między innymi z pandemią, było to, że w moim biurze uruchomiliśmy całą dobę dziecięcy telefon zaufania, który działa razem z czatem internetowym przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, w święta, w weekendy. I jest bardzo duże zapotrzebowanie na rozmowę przez dzieci, przez młodzież. Na to, żeby się wygadały, na to, żeby nawiązały nić porozumienia, właśnie nić zaufania z kimś, bo nie zawsze to znajdowały w domu czy w środowisku rówieśniczym. Dziecięcy telefon zaufania od 2 tygodni jest też takim, można powiedzieć, jednym centralnym telefonem, który jest propagowany również przez ministra zdrowia i ministra edukacji i nauki, a to dlatego, że są zaplanowane wielkie i pochłaniające duże środki dwie reformy. Jedna dotycząca tego, że opieka pedagogiczna, psychologiczna ma być w każdej z 20 tysięcy szkół, a drugi aspekt to aspekt zdrowia psychicznego, ten medyczny. I poprosiłem obydwu ministrów o to, żeby te ich działania były skorelowane i połączone. Jedną centralną poradnią pierwszego kontaktu, można powiedzieć, jest właśnie dziecięcy telefon zaufania. Proszę pozwolić, że przypomnę numer telefonu 800 i 3 dwunastki. 800 12 12 12, dziecięcy telefon zaufania. Na stronie internetowej mojej jako rzecznika praw dziecka jest również czat internetowy, bo dzieci i młodzież bardzo z tego narzędzia korzystają. I od 2 tygodni, gdy ta akcja się zaczęła, mamy bardzo duży, znaczący wzrost liczby połączeń. Niemal 400-500 dziennie telefonów, około 140 do 200 czatów internetowych dziennie. Także zapotrzebowanie jest ogromne i widzimy, że to jest odpowiedź na wyniki badań, na głos dzieci, które potrzebują kogoś oprócz rodziny, oprócz szkoły, z kim mogą porozmawiać. Bo nie zawsze w tamtym środowisku było to możliwe, bo nie było tylu psychologów, bo nie każda rodzina, tak jak powiedziałem, te 14 do 20% nie zawsze potrafi ze swoimi dziećmi rozmawiać, a dzieci wymagają nie tylko naszego czasu. Dzieci przede wszystkim wymagają naszej uwagi.
Co powoduje ten obniżony nastrój młodych ludzi? Czy ta przedłużająca się pandemia głównie wpływa na to obniżenie nastroju?
Myślę, że jest to jeden z głównych czynników, bo nasze badanie właśnie przypadło na okres pandemii, takiej zmiany życia wielu ludzi, większości z nas, a już szczególnie dzieci i młodzieży, to obniżenie nastroju to wyraz samotności, wyraz braku spotkania, braku aktywności fizycznej z kolegami. Nie chcę od razu wyrokować, co jest tego ewidentną przyczyną jedną i podstawową. Pewnie nie ma takiej jednej i podstawowej. Natomiast będzie to też propozycja i prośba do środowisk naukowych, wychowawczych, pedagogicznych, medycznych, żeby te wyniki wzięto pod uwagę przy kolejnych badaniach.
Po analizie tych wyników zwrócił Pan uwagę na potrzebę wzmacniania najbliższego otoczenia dzieci i młodzieży, czyli rodziców, o czym Pan wspominał, rodzina i nauczycieli. Na czym to wzmacnianie tego środowiska, najbliższego otoczenia miałoby polegać?
W tym zakresie poprosiłem Radę Ekspertów, która jest w moim biurze, która ze mną współpracuje, żebyśmy te wyniki wstępnie opracowali. I właśnie jednym z wniosków, jakie Rada przedstawia, jest to, żeby wzmocnić relacje pomiędzy rodzicami a nauczycielami, żeby były takie rady wzajemnej pomocy między rodzicami a nauczycielami, żeby te problemy, które zaistniały, które są dostrzegane w jednym środowisku, a nie dostrzegane w drugim, żeby szybka była reakcja, bo tak niestety jest, że często jako rodzice gdzieś zapominamy, nie spoglądamy na to wszystko, co się z dzieckiem dzieje, a to może być dostrzegane w środowisku szkolnym, nauczyciele, pedagodzy powinni być na to wyczuleni. Więc to jest jeden z pierwszych aspektów. Kolejne dotyczą wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej, tej psychologicznej, żeby ta opieka środowiskowa już na poziomie szkoły, niekoniecznie przez lekarza psychiatry, bo niekoniecznie zawsze jest do tego potrzeba.
Psychiatrów jest zresztą bardzo niewielu.
Ale nie od razu właśnie psychiatra musi działać. Te trudne przypadki, z którymi często się spotykamy, są efektem tego, że brakowało wczesnej, pierwszej pomocy, rozmowy psychologa, rozmowy jakiejś terapeutycznej na poziomie pomocy środowiskowej w szkole, w gminie. I musimy to zbudować, tą całą strukturę, i dzięki programowi, jaki jest i będzie realizowany przez Ministerstwo Edukacji i przez ministra zdrowia, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, te aspekty będą wspólnie połączone i one mają się rozwijać po to, żeby w każdej z 22 tysięcy szkół był psycholog i pedagog. Właśnie po to, żeby od razu reagować. Myślę, że te aspekty właśnie współpracy rodziców, nauczycieli i wyczulenia środowiska, tej opieki środowiskowej na sprawy dzieci, na ten właśnie ich obniżony nastrój, na smutek, na brak rozmowy, to jest pierwszy krok, jaki musimy zrobić, żeby pomóc naszym dzieciom.
I mamy nową kampanię społeczną, o której pan wspominał, pod hasłem "Powiedz, co czujesz, zdemaskuj emocje". I zachęcamy też do korzystania z tej infolinii pomocy psychologicznej 800 12 12 12. Bardzo dziękuję, panie rzeczniku, za rozmowę.
Mimo powrotu do szkół, kondycja psychiczna dzieci i młodzieży, która mocno podupadła podczas zdalnego nauczania, jakoś się nie poprawia. Stąd kolejne kampanie społeczne, jak ta, o której wspominałam, "Powiedz, co czujesz, zdemaskuj emocje", zainicjowana przez resorty zdrowia i edukacji i zachęcająca do korzystania z infolinii pomocy psychologicznej 800 12 12 12. W Polsce takich telefonów zaufania jest więcej. Dodajmy, że pierwsze pojawiły się w Europie pod koniec lat 50., a w naszym kraju prawie dekadę później. Sporo się o nich mówi, ale tak raczej pobieżnie. To za moment połączymy się z Dominiką Doleszczuk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która pracuje w programie pomocy telefonicznej, telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, a także telefonie dla rodziców i profesjonalistów 800-100-100.
Jestem, dzień dobry.
Dzień dobry. Jak funkcjonują te telefony zaufania? Jak to działa?
Nasza fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, prowadzi takie dwa telefony. Jeden to jest właśnie telefon zaufania, a drugi to jest taka infolinia dla rodziców i nauczycieli. Ten pierwszy telefon, który jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, funkcjonuje całą dobę, więc przez całą dobę ktoś, a nawet kilka osób czeka na telefony od młodzieży, od dzieci i pomaga im. I wspiera przez właśnie taki kontakt telefoniczny. Dodatkowo nasz telefon ma jeszcze taki kanał online, czyli też przez całą dobę można poprzez naszą stronę internetową 116111.pl, czyli tak jak brzmi nasz numer, wysłać wiadomość. I konsultanci też starają się jak najszybciej odpisywać na te wiadomości online.
No wiadomo, że to nie jest forma terapii, tylko forma komunikacji, chyba że się mylę.
Nie myli się pani, nie jest to forma terapii i jak najbardziej też zawsze w ogóle staramy się to podkreślać, żeby była taka jasność i przejrzystość w tym. Zresztą myślę sobie, że ten telefon akurat nasz jest takim często łącznikiem, patrząc po tematyce rozmów, między właśnie taką konsultacją a przekierowaniem na taką głębszą, dłuższą pomoc jak psychoterapia. My w telefonie takiej psychoterapii nie udzielamy, ponieważ te kontakty często są po prostu jednorazowe. Czasem zdarza się, że umawiamy się z młodą osobą na ponowny kontakt lub na jakiś tam kontakt w miarę cykliczny przez jakiś czas, ale tylko też można powiedzieć tak konsultacyjnie podczas po prostu rozwiązania jakiegoś problemu, który staramy się monitorować, ale nadal to jest zawsze zależne od młodej osoby, czy ona po prostu ponownie zadzwoni i napisze. Dlatego absolutnie nie jest to psychoterapia, ale też nie wyklucza się. Też wiele osób, które jest w kontakcie psychoterapeutycznym, czasem po prostu potrzebuje w jakimś momentach kryzysu takiego wsparcia na tu i teraz i wtedy dzwoni do nas. Oczywiście gdzieś pytamy o tą pomoc, zawsze jakoś też kibicujemy młodym osobom, żeby z takiej pomocy skorzystały, ale właśnie też podkreślamy, że to nie to samo. czasem taka trudność, którą zgłaszają młode osoby, to jest to, żeby ich rodzice lub opiekunowie prawni do tego psychologa, na tą właśnie psychoterapię, o której wspomniałam, je zapisali, bo często rodzice nie są jakoś zdecydowani, sami może się obawiają i stąd jest taka potrzeba, żeby młode osoby tutaj zadzwoniły i trochę z nami omówiły to, jak do tych rodziców się zwrócić albo gdzie dokładnie się zwrócić.
Czyli to jest taka forma doraźnej pomocy, to tak jak karetka przyjeżdża, udziela pomocy, a potem na przykład kieruje do alergologa albo jakiegoś specjalisty, nie zawsze zabiera do szpitala. To jest taka doraźna pomoc na tu i teraz.
Tak, taka wsparciowa pomoc, można powiedzieć, taka pierwsza pomoc psychologiczna.
Czy młodzi ludzie z tych Państwa doświadczeń wynika chętnie z takiej pomocy korzystają i w jakich sytuacjach najczęściej?
Wydaje mi się, że chętnie. Takich telefonów odbieramy miesięcznie około 5000, czasem 6 i odpisujemy na 700 wiadomości, 800. Mamy taką obserwację, że ten telefon nasz nie milknie, praktycznie dzwoni cały czas i młode osoby chętnie z niego korzystają. Natomiast nie jest to łatwe czasami, żeby o tej swojej sprawie, problemie opowiedzieć, nawet anonimowo. Można by było pomyśleć, że anonimowo to właśnie tak z łatwością przychodzi, ale nie jest zawsze to łatwe, więc codziennie nawet kilkoro konsultantów odbiera telefony, więc myślę sobie, że to zapotrzebowanie jest duże, chociaż ciągle gdzieś tak patrząc organizacyjnie na ten nasz telefon, czasem po prostu jest nas za mało i w danych godzinach, takich można powiedzieć gorących godzinach, odbieramy ciągle niewystarczającą ilość połączeń. W takim sensie niewystarczającą, że jest przypuśćmy 5 konsultantów, 5 wolnych linii, ale na przykład dzieci w tym czasie dzwoni 10 czy 15 osób w tym samym czasie dzwoni i wiadomo, że część z nich nie może się dodzwonić.
A te gorące godziny to wieczór i noc?
Powiedziałabym, że raczej takie poszkolne i właśnie nocne, ale też nie przez całą noc. Tak? Do drugiej jest, można powiedzieć, więcej telefonów, później troszkę mniej, ale też nie ma reguły.
A z jakimi problemami ci młodzi ludzie najczęściej dzwonią i czy to się zmieniło teraz w pandemii?
Jeśli chodzi o problemy, to najczęściej, i to się nie zmienia od kilku lat, mimo też pandemii, dotyczą one zdrowia psychicznego i takiego szeroko pojętego samopoczucia. Czyli to są tematy dotyczące emocji, które młoda osoba przeżywa i którymi chce się podzielić, albo różnych niepokojów i lęków. I ten temat dotyczący niepokoju, stresu, niepewności, rzeczywiście trochę się zwiększył, było takich telefonów więcej w czasie pandemii, co jest też naturalne, bo rzeczywiście ten nasz telefon i tematyka bardzo rezonuje z tym, co się dzieje. Przypuśćmy, nadchodzi wrzesień i wiele młodych osób też dzwoni z takim nasiloną niepewnością, niepokojem lub po prostu tematyką związaną z rówieśnikami, z tym, jak sobie poradzić, z tym, jak zaplanować przyszłość, naukę. Więc można powiedzieć, że te tematy dotyczą wszystkiego, co dotyczy młodych osób, co ich przejmuje, co jest dla nich aktualnie ważne. I tak jak wspomniałam, te tematy dotyczące zdrowia psychicznego są na pierwszym miejscu. W nich niestety też, ze smutkiem to powiem, zawierają się tematy dotyczące myśli samobójczych, takiego poszukiwania sensu życia, co akurat jest naturalne dla tego okresu młodego, ale w takim sensie, że młode osoby często go nie widzą. Też to są tematy dotyczące samookaleczeń, takiego napięcia. Później to jest też taki temat dotyczący rodziny, komunikacji w rodzinie, też dotyczący właśnie rówieśników i tego, jak z nimi rozmawiać, wszystkich takich spraw relacyjnych. Też częstym tematem jest niestety przemoc i to w różnych formach i na różnych płaszczyznach, taka szkolna, ale też domowa. W pandemii niestety właśnie tylko w tym czasie takiego stricte lockdownu, kiedy były młode osoby też po prostu zamknięte w domu, wtedy takich telefonów było więcej i tej przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej było więcej, w takim sensie więcej dzieci z tym tematem do nas dzwoniły.
Cały czas jesteśmy w stanie pandemii, ale teraz dzieci wróciły z izolacji. czy one trochę wychodzą na prostą? Oczywiście z tego, co widać po tej komunikacji telefonicznej, bo nie ma tutaj możliwości takich bezpośrednich kontaktów. Właśnie pytanie, czy wychodzą na prostą, no bo wiadomo, że też co jakiś czas niektóre wracają na to zdalne nauczanie i znowu wracają do szkoły i tak dalej. Jaki w tej chwili jest ich ten stan emocjonalny, psychiczny? No mamy trudną sytuację, bo mamy też napiętą sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Rozpędza się czwarta fala pandemii. Czy to już widać w tych telefonach i jak to wpływa na te młode osoby?
Na pewno jest takich telefonów dotyczących tego, co się dzieje na świecie, w Polsce też więcej, bo no, młode osoby po prostu są żywo zainteresowane światem, są ciekawe i te niepokoje wszystkie je po prostu przenikają i chcą mieć taką możliwość o tym powiedzieć, co jest też bardzo zdrowe, żeby te emocje, które się rodzą podczas wysłuchiwania wszelkiego rodzaju wiadomości, czy też codziennego życia, które jest naznaczone dużą niepewnością, w tym właśnie czasie, później jakoś siebie wyrzucić, opowiedzieć o nich, też żeby ktoś je przyjął, jakoś pomieścił, próbował je wspólnie obejrzeć z młodą osobą, więc jak najbardziej dzwonią, komentują, mówią. Też ten czas jest po prostu właśnie naznaczony taką niepewnością, można powiedzieć, jutra, w takiej mikroskali, bo dzieci dzwonią i mówią, że znowu się okazuje w poniedziałek rano, że ten tydzień jesteśmy na zdalnym. Wiele młodych osób już ma rzeczywiście dość tej zdalnej nauki. Niektórym to bardzo odpowiada, bo to jakoś wpisuje się w ich tryb funkcjonowania, czy może w taką trudność w tym, żeby z rówieśnikami być na co dzień, więc im, można powiedzieć, bardziej to odpowiada, ale wielu dzieciakom już nie i coraz bardziej to doskwiera.
No, ale nie ma też poczucia bezpieczeństwa, bo one nie są cały czas na zdalnym i nie są cały czas w szkole, tylko dostają SMS wieczorem na przykład, że najbliższy tydzień albo trzy dni na zdalnym, więc tak naprawdę no nie mają tej stałości, tych fundamentów. Ta niepewność ciągle im towarzyszy.
Tak, dlatego też tak bardzo podkreślamy rolę dorosłych i nauczycieli i rodziców, że skoro na tej burzy szalejącej właśnie tych stałości nie ma, to żeby chociaż oni byli tym okrętem, który gdzieś wyławia te młode osoby i z nimi jest. I po prostu ten dorosły może być w tym czasie tą stałością. Czy też dom może być takim miejscem, gdzie czuje się młoda osoba bezpiecznie. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli właśnie na zewnątrz, można powiedzieć, codziennie się coś zmienia i ten wymóg elastyczności, dostosowywania się jest bardzo trudny dla młodych osób, mimo tego, że oni są bardzo elastyczni i to była jedna z pierwszych grup, które myślę, że do tego zdalnego funkcjonowania się dostosowała, bo po prostu miała łatwość w tym świecie online'u. Mimo tego trudno im zawsze to tak przełożyć, bardzo czasem zero-jedynkowo patrzą, bo w tych kontaktach było jakoś łatwiej, a później się okazuje, że nagle w szkole to już jest inaczej, nagle już nie ma tej emotikonki i już nie wiemy, jak odbierać czyjś nastrój, jak go troszeczkę przenieść i jak go rozumieć. Okazuje się, że te kontakty na żywo czasem też rodzą dużo, dużo niepokoju, niepewności.
Wspomniała pani, że dorośli powinni być tutaj taką podporą dla dzieci, tylko że dorośli też czasami sobie nie radzą z tą sytuacją. Ale wspomniała pani o tym drugim telefonie zaufania dla dorosłych, dla nauczycieli, dla rodziców. Oni z jakimi problemami dzwonią do państwa?
To jest taka nasza druga linia, która jest bardziej taką infolinią poradniczo-informacyjną. Ona działa w skróconych godzinach w ciągu dnia i też od poniedziałku do piątku 4 dyżury są obsługiwane przez psychologów, a jeden przez prawników i dotyczy ta linia głównie ochrony i bezpieczeństwa dzieci, ale tutaj też w to się wpisuje takie chronienie zdrowia psychicznego, czyli takie poradnictwo dla dorosłych wokół tego, bo też wielu dorosłych, szczególnie takich uważnych na przykład, dzwoni i pyta. Widzę, że z moją córką dzieje się coś złego, że zamyka się w pokoju, tracę z nią kontakt i chcą się poradzić po prostu, co zrobić, jak reagować. No i też dzwonią dorośli z takimi sprawami dotyczącymi szkoły, tego jakie mają możliwości działań, jeżeli chodzi na przykład o ochronę swoich dzieci w szkole. Też dzwonią nauczyciele poradzić się na przykład odnośnie jakiegoś niepokoju związanego z obserwacją dziecka czy w przedszkolu, czy w szkole i w ten sposób chcą też troszeczkę poszerzyć tą swoją perspektywę i dzięki czemu lepiej też pomagać młodym osobom.
Raz reasumując, takie telefony zaufania, taka forma kontaktu, czasami też wskazania na terapię jest potrzebna i one powinny być. Powinno być ich więcej, jak najwięcej, pani zdaniem?
Jak najbardziej. Na pewno powinien taki telefon czy kilka telefonów istnieć. To nie jest taka pomoc terapeutyczna, ale też uzupełnia pewną lukę. Na pewno obecnie w Polsce jest za mało specjalistów mimo wszystko. Jest za mało psychologów, pedagogów w szkole. Są nadal szkoły, gdzie takich specjalistów nie ma, więc tym bardziej taka linia może być jedyną linią, gdzie ja mogę zadzwonić i dopytać się, czy to, co przeżyłam, że wam powinno jakoś mnie zastanawiać, niepokoić, czy powinnam coś z tym zrobić. Oczywiście odpowiedź jest zawsze tak, bo wszystko, co przeżywa młoda osoba, jest ważne, ale też co dalej z tym robić, jak sobie radzić, czy właśnie powinienem już zgłosić się po pomoc taką profesjonalną i jednak jej poszukać, czy nie. Rzeczywiście w tym czasie, kiedy jest za mało też i szpitali, za mało też poradni dla młodych osób, chociaż i tak jest tego coraz więcej w Polsce, to nadal taka pomoc i telefon jest potrzebna.
No i to jest czasami dramat, że człowiek usłyszy, że potrzebuje pomocy, próbuje takiej pomocy szukać i zderza się ze ścianą, bo nie ma gdzie, albo kolejki w tych poradniach psychologiczno-pedagogicznych są tak ogromne, że nie wiadomo co robić. Wszędzie są ogromne kolejki, nawet u prywatnych specjalistów, więc to jest też teraz nasz dramat największy, a potrzeby są ogromne.
Tak, rzeczywiście czasami, mimo tego, że już dziecko znalazło w sobie siły i odwagę, żeby odsłonić te swoje problemy przed dorosłym, rodzic też zareagował w taki wsparciowy sposób i zdecydował, że po tą pomoc sięgnie, to właśnie nagle spotykają się z wyrokiem, można powiedzieć, 3 miesiące oczekiwania na wizytę u psychiatry.
U prywatnego, przynajmniej tak jest
tak,
u nas.
Tak.
Dodajmy
dokładnie
to.
Dokładnie, bo powiedziałam jakąś taką bajkową rzeczywistość, a rzeczywiście to jest prywatne.
No ale na szczęście wydaje mi się, że dostrzegamy problem, bo rząd o tym coraz więcej mówi, ale też przekazuje kolejne pieniądze, także może tych ośrodków będzie więcej, może tych specjalistów będzie więcej. Ważne, żeby o tym mówić i żeby dostrzegać problem. To gdzie u państwa, w jaki sposób można szukać pomocy właśnie za pomocą tych telefonów zaufania?
Dzieci i młodzież mogą dzwonić na numer 116-111 całą dobę i też pisać wiadomości poprzez stronę 116-111.pl. Natomiast rodzice w tygodniu od 12 do 15 mogą zadzwonić pod numer 800-100-100. Rodzice i nauczyciele.
15% dzieci i 13% nastolatków jest niezadowolonych ze swego życia w stopniu zagrażającym ich zdrowiu psychicznemu. Tak wynika, o czym już wspominaliśmy, z badania Rzecznika Praw Dziecka dotyczącego samopoczucia dzieci i młodzieży. Prawie 1/5 badanych dzieci jest często lub ciągle smutna. 1/3 nastolatków czasem czuje się tak źle, że nie ma siły nic robić, a prawie połowa badanej młodzieży czuje się przytłoczona problemami.
Czy te dane mogą budzić niepokój?
I z tym pytaniem zwracam się do psycholog Katarzyny Najbukłowickiej z funkcjonującego od stycznia w Białymstoku Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Kuj Medica.
Jak najbardziej uważam, że te dane mogą budzić niepokój. Nastolatkowie, a także dzieci, które przez długi czas były przede wszystkim w środowisku zamkniętym, domowym, izolowane, mogą teraz generować różne objawy, takie jak obniżenie nastroju, trudności ze snem, brak motywacji, przy jednoczesnym właśnie takim ciągłym poczuciu, że rzeczywiście te szkoły mogą być zamknięte lada moment. Nie wiemy, czy jutro to dziecko pójdzie do szkoły, też obserwujemy u nas w poradni, że rzeczywiście bardzo często są te kwarantanny. Dzieci, które nie są szczepione, no to oczywiście są izolowane w domach i to powoduje, że tak naprawdę te osoby ciągle borykają się z takim poczuciem zagrożenia, co może wpływać na obniżenie właśnie nastroju przede wszystkim. To przedłużająca się w ogóle ta pandemia powoduje, że pojawiają się takie myśli rezygnacyjne. Takiego trudnego czasu jeszcze nigdy tak naprawdę nie było. Tutaj cały czas jest poczucie takiego zagrożenia. Dlatego no, są te trudności takie emocjonalne.
I to widać chociażby po liczbie telefonów, które dzieci wykonują. Rozmawialiśmy o telefonie zaufania. I to widać u państwa też?
Tak, na pewno widać to po rozwoju ośrodka, że rzeczywiście ta pomoc jest potrzebna. Też dzieci, które dostały wsparcie już na początku, powiedzmy w styczniu, wracają do tego wsparcia teraz. Czyli ta pomoc dalej, to wsparcie jest potrzebne, to oddziaływanie jest potrzebne. Te kolejki sięgają już stycznia, więc też no, widać, jaka to jest skala problemu.
Rozmawialiśmy z przedstawicielami państwa ośrodka, jak powstawał. Wróciliśmy do rozmowy. Prawie po 11 miesiącach funkcjonowania. Przypomnijmy, jak to działa, kto się tam może zgłaszać, na czym polega ta terapia, jakie formy pomocy oferujecie młodym ludziom?
Nasz ośrodek, tak jak pani powiedziała, działa od stycznia. Jest to ośrodek, w którym pomoc mogą otrzymać dzieci, młodzież, rodzice.
Bezpłatne, to ważne.
Tak, tak. Jest to oczywiście forma pomocy bezpłatnej i jest to troszeczkę nowa forma takiego oddziaływania wsparcia psychologicznego, ponieważ nasz ośrodek jest ośrodkiem środowiskowym, co oznacza, że w toku diagnozy, a później oddziaływań bardzo ważną rolę pełni terapeuta środowiskowy, który rozpoznaje sytuację dziecka również w środowisku szkolnym, w środowisku domowym. Podczas spotkań naszych zespołów analizujemy wszystkie dane, też wywiad, który przeprowadza psycholog i zastanawiamy się, jakie najbardziej zasadne byłyby formy pomocy dziecku. Proponujemy też wsparcie dla rodziny, bo jest to często bardzo potrzebne. Oprócz takich terapii środowiskowych czy sesji wsparcia psychospołecznego proponujemy również porady psychologiczne, a także psychoterapię krótkoterminową, która może być też przedłużona. Także tutaj ośrodek bardzo wspiera przede wszystkim rodzinę, jak i dziecko, bo pamiętajmy, że dziecko nie wychowuje się w pustej przestrzeni, ono się wychowuje w pewnym systemie, więc bardzo ważne jest to wsparcie rodziny.
No właśnie, bo wy nie zaczynacie od dziecka. Czasami mówią rodzice, no moje dziecko jest niegrzeczne albo coś się z nim dzieje, coś z nim zróbcie. Wy zaczynacie od rodziny, sprawdzacie, co się dzieje, rozmawiacie z rodzicami i dopiero wtedy docieracie jak do sedna problemu.
Często objawy, które generuje dziecko, wynikają z czegoś. Dziecko na przykład potrzebowało uwagi. Rodzic widzi tylko to konkretne zachowanie, natomiast my się zastanawiamy nad mechanizmami, dlaczego są takie zachowania. Diagnozujemy to po to, żeby później jak najlepiej, jak najskuteczniej dopasować te formy pomocy dziecku. Właśnie po to są też te różne oddziaływania, czyli formy wsparcia dla rodzica. Czasami rodzic potrzebuje takiego wsparcia nawet w nauce komunikacji, jak należy rozmawiać z dzieckiem, żeby to dziecko wspierać. Bo my jako ludzie dorośli się tego nie uczymy w szkołach, nie uczymy się komunikacji, nie uczymy się takiego języka emocji. Więc ważne jest to, żebyśmy też umieli rozmawiać z tym dzieckiem, byli wyczuleni, kiedy i dlaczego to dziecko w taki, a nie inny sposób się zachowuje. Tego uczymy rodziców, żeby też wesprzeć w tym systemie, poprawić tak naprawdę funkcjonowanie całej rodziny.
A tym dorosłym też wsparcie jest potrzebne, bo wiadomo, że oni też sobie z tą sytuacją nie radzą.
Rzeczywiście dorośli potrzebują wsparcia i niejednokrotnie też my w rozmowie z rodzicami, po tym już po diagnozie wskazujemy, że warto by było też popracować nad swoimi jakimiś trudnościami. W Białymstoku mamy kilka poradni, które proponują czy świadczą takie usługi w zakresie zdrowia psychicznego. Natomiast niestety, tak jak wszędzie, są po prostu ogromne kolejki.
I u was też już są kolejki, z tego co pani mówi. A powiedzmy, kto się może do waszego ośrodka zgłaszać? Z jakimi problemami?
Z różnymi. Tak naprawdę, jeżeli ktoś ma jakieś trudności, czy widzi, obserwuje jakieś zachowania, które są według niego niepokojące na różnym etapie funkcjonowania dziecka, bo do nas, do poradni zgłaszają się ludzie z dziećmi, które są w wieku 3 lat, 7, 18, więc to są różne etapy rozwoju. Czasami jest to też tak, że sam nastolatek czuje, że potrzebuje pomocy i prosi rodziców o to, żeby uzyskać takie wsparcie, żeby zapisać się do naszej poradni, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, czy widzi, niepokoi się o swoje dziecko, czy nastolatek, dziecko też widzi potrzebę taką, to jak najbardziej uzyska wsparcie w naszym ośrodku.
To znaczy, gdybyśmy teraz się zgłosili w listopadzie, to mamy szansę, tak jak pani powiedziała, na styczeń.
No tak.
I to jest Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologiczno-Psychoterapeutycznej QIMEDICA w Białymstoku. A gdzie jeszcze młodzi ludzie mogą się zgłaszać właśnie w Białymstoku po pomoc? No, jest Białostocki Ośrodek Pomocy Dzieciom.
Mhm. W Stowarzyszeniu Klanza na pewno uzyskają pomoc. W Eurece jest dzienny oddział w DSK dla dzieci. Jest też poradnia zdrowia psychicznego.
No i są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tak, do których też niestety są kolejki. Mhm. I też ich jest niewiele jak na potrzeby. Mhm.
Tak, no niestety jest za mało takich ośrodków świadczących opiekę taką psychologiczną, psychoterapeutyczną, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
No ale mówi się o tym coraz więcej i coraz więcej się robi. Może to się zmieni.
Miejmy nadzieję, bo tak naprawdę zdrowie psychiczne społeczeństwa i dobra jakość życia tego społeczeństwa potem przekłada się na mniejsze koszty społeczne tak naprawdę. Więc ta opieka jest bardzo ważna.
To już na koniec. Co by pani nam powiedziała na te trudne czasy? Nam wszystkim, i dorosłym, i młodym.
Proszę państwa, proszę dbać o relacje społeczne. Proszę dbać i generować czas dla swoich dzieci, słuchać swoich dzieci. Ja wiem, że czasami w takim toku codziennego życia, w pośpiechu, nie ma tego czasu, ale bądźmy uważni. Ten czas to jest jedyna największa wartość, którą mamy i której nie możemy kupić, a tak szybko po prostu ucieka przez palce, więc pozastanawiajmy się trochę, popatrzmy, zobaczmy to nasze dziecko z innej strony.
No i na tym apelu kończymy. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień i za Serafin.